Wiadomości w Radiu Maryja. Rząd zwiększa bazę łóżek i sprzętu dla chorych na COVID-19. Walce z epidemią będzie służyć także budowa tymczasowych szpitali w każdym mieście wojewódzkim. Pierwszy powstaje już na Stadionie Narodowym w Warszawie. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk powiedział, że ta placówka będzie filią szpitala MSWiA.
Chcemy przygotować w pierwszym etapie 500 łóżek, z czego 50 łóżek będzie przeznaczonych dla intensywnej terapii. Pozostałe miejsca to będą miejsca dla osób chorych z objawami takimi wymagającymi leczenia tlenoterapią, ale nie wymagającymi użycia respiratorów. Docelowo będziemy chcieli, aby tutaj była możliwość rozwinięcia tej liczby łóżek do 1000 sztuk.
Rząd chce, by szpital osiągnął gotowość do przyjęcia pacjentów jak najszybciej. To raczej kwestia dni, a nie tygodni, powiedział minister Dworczyk. Wyraził przy tym nadzieję, że te miejsca nie będą musiały być wykorzystane. Obecnie dla pacjentów z COVID-19 w całym kraju przygotowanych jest 15 tysięcy łóżek szpitalnych, z czego około 60% jest zajętych. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o zmianach, w wyniku których ma powstać 13 tysięcy dodatkowych wolnych łóżek. Aby tak się stało, w najbliższym czasie oddziały internistyczne w szpitalach wojewódzkich zostaną przekształcone na potrzeby walki z koronawirusem, a część szpitali powiatowych przejmie ruch pacjentów covidowych. Minister Niedzielski powiedział też, że analizowana jest opcja włączenia się prywatnego lecznictwa w walkę z epidemią.
Do środy mamy wspólnie wypracować listę szpitali prywatnych, które również będą obciążone obowiązkiem utworzenia tak zwanych łóżek covidowych. Tak jak Państwo widzicie, mamy te trzy strumienie prac, czyli szpitale powiatowe, szpitale wojewódzkie w części oddające swoje interny na potrzeby leczenia COVID-u, ale również ten trzeci strumień w postaci szpitali prywatnych. Mam nadzieję, że pozwoli to w perspektywie tygodnia na podwojenie bazy łóżkowej dostępnej dla pacjentów covidowych.
Premier Mateusz Morawiecki na briefingu podczas wizyty w składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Tomaszowie Mazowieckim mówił, że szpitale, które są na pierwszej linii walki z koronawirusem, muszą mieć odpowiednie zaopatrzenie w sprzęt.
Dlatego Agencja Rezerw Materiałowych i inne agendy państwowe w ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonały ogromnych zakupów sprzętu. Wśród tych zakupów znalazło się około 500 000 000 rękawiczek, masek. Jeśli chodzi o respiratory, to dzisiaj w leczenie COVID-19 zaangażowanych jest około 600 respiratorów. Prócz tego wolnych dzisiaj jest już 800 respiratorów, ale na magazynach w Polsce jest ponad 2000 respiratorów, które są dystrybuowane do szpitali.
Szef rządu przekazał, że tylko w zeszłym tygodniu z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych wyjechało 350 respiratorów i około 300 kardiomonitorów do blisko 100 szpitali. Profesor Przemysław Czarnek został powołany na stanowisko ministra edukacji i nauki. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda ocenił, że połączenie w jednym ministerstwie dwóch działów nakłada dużą odpowiedzialność na szefa resortu, ale i daje możliwość lepszej koordynacji dwóch części procesu edukacyjnego. Wśród najważniejszych zadań nowego ministra Andrzej Duda wymienił potrzebę wzmocnienia roli rodziców w procesie edukacji i zapewnienie wolności badań naukowych. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek dziękował za to przemówienie. Powiedział, że wyznacza mu ono obszary, które są w zainteresowaniu głowy państwa. Minister Czarnek wskazał, że jest teraz czas szczególny, rzeczywistość, która jest i na którą trzeba reagować.
Przede wszystkim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo uczniów, bezpieczeństwo nauczycieli, bezpieczeństwo wszystkich osób pracujących w oświacie. To jest przedmiot głównej troski kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki. Bezpieczeństwo studentów, bezpieczeństwo profesorów, całej kadry, która pracuje na uniwersytetach, ale jednocześnie w tym samym czasie rozwój polskiej nauki, rozwój polskiej edukacji, wykorzystanie całego potencjału, który jest i który do końca nie jest jeszcze uwolniony w polskiej oświacie i w polskim szkolnictwie wyższym. To są te cele, które będą na bieżąco realizowane w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
W dniu swojego powołania nowy minister podjął już swoją pierwszą decyzję kadrową. Było nią zwolnienie dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Alinę Sarnacką. Portal W Polityce przypomniał, że jej nazwisko wielokrotnie pojawiało się w kontekście kontrowersyjnych treści w podręcznikach i programach nauczania. Zaprzysiężenie Przemysława Czarnka opóźniło się z powodu jego zakażenia koronawirusem i nie odbyło się w ubiegłym tygodniu wraz z rekonstrukcją rządu. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje o natychmiastowe wprowadzenie 12-miesięcznego moratorium na wszelkie regulacje nakładające na przedsiębiorców nowe obowiązki i opłaty zwiększające podatki. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Polski rząd działa, jakbyśmy byli w szczycie koniunktury, a nie w trakcie globalnego kryzysu, alarmuje szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kazimierczak. Jak wskazuje organizacja, Polska znajduje się w niechlubnej awangardzie krajów, które podnoszą podatki. Tak wynika z raportu podwyżki podatków w Polsce na tle redukcji obciążeń w innych krajach OECD. Z analizy wynika, że rządy m.in. Australii, Szwecji, Niemiec i Czech idą w stronę liberalizmu fiskalnego. Tymczasem z początkiem przyszłego roku w życie w naszym kraju wejdzie szereg danin, które obciążą sektor małych i średnich przedsiębiorstw. To m.in. podatek cukrowy, opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT, podwyższenie podatku od nieruchomości i podatku od deszczu, a także zniesienie ulgi abolicyjnej, wskazuje szef ZPP Cezary Kazimierczak.
Przedsiębiorcy w tej chwili nie mają głowy, siły, zdrowia i pieniędzy, żeby borykać się z czymkolwiek innym niż kryzys pandemiczny. To jest coś zupełnie niespotykanego, to co się wydarzyło. Nie było takiego kryzysu od czasu II wojny światowej. Jest to jednoczesne uderzenie w popyt i w podaż. Rzecz absolutnie niespotykana od czasów wojny w Europie i naprawdę trzeba to z powagą potraktować. W tej chwili trzeba dążyć ze wszystkich sił do utrzymania gospodarki. Nakładanie jakichkolwiek nowych obowiązków biurokratycznych, czy nowych opłat, czy podatków temu nie służy.
Związek alarmuje, że podnoszenie podatków doprowadzi w dalszej perspektywie do spowolnienia gospodarczego, a na to Polska nie może sobie dzisiaj pozwolić. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Warszawie odbyły się w poniedziałek uroczystości związane z 36. rocznicą porwania i męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Msza święta z modlitwą o kanonizację kapelana Solidarności sprawowana była w kościele świętego Stanisława Kostki pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra Jareckiego. Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej powiedział w homilii, że błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko nadawał miłości chrześcijańskiej wypływającej z wiary wymiar uniwersalny.
Dziękujemy dzisiaj Bogu za świętego kapłana, który nie przestaje być dla nas wzorem zarówno dla duchownych, jak i dla ludzi świeckich. Uczy nas autentyzmu wiary, która prowadzić powinna do miłości także w jej szerokim, globalnym wymiarze. Nie powinniśmy wiary zamykać w swoim sercu, w izdebce swego mieszkania, w kulcie kościelnym. Powinna ona na wzór zaczynu być wrzucana w świat, aby go od środka przekształcać w kierunku wartości Królestwa Bożego. Używając słów świętego Franciszka i papieża Franciszka, wiara powinna prowadzić do powszechnego braterstwa i społecznej przyjaźni. Tak uczył błogosławiony ksiądz Jerzy.
Z powodu ograniczeń epidemicznych w liturgii wzięli udział jedynie zaproszeni goście, rodzina i przyjaciele błogosławionego księdza Popiełuszki, przedstawiciele władz oraz NSZZ Solidarność. Wierni mogli uczestniczyć w uroczystościach za pośrednictwem transmisji w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. W ramach rocznicowych obchodów na grobie kapłana męczennika zostały zapalone znicze i złożone kwiaty. Ksiądz Jerzy Popiełuszko 19 października 1984 roku został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Jego ciało wrzucono do Wisły we Włocławku. Pogrzeb kapelana Solidarności zgromadził rzesze ludzi. Grób męczennika odwiedziły już miliony wiernych. Papież Benedykt XVI w 2010 roku zaliczył księdza Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych, a Ojciec Święty Franciszek ustanowił go patronem Solidarności. Inicjatywa Trójmorza pozostanie aktywna i na pewno będzie miała wiodącą rolę, jeżeli chodzi o ten region, ale też oś północ-południe Europy, zapewnił w Tallinie prezydent Polski. Andrzej Duda brał tam udział w 5. szczycie Trójmorza. Polski prezydent mówił, że znaczenie polityczne i gospodarcze tej inicjatywy w Unii Europejskiej wciąż rośnie. Andrzej Duda wskazywał też, że region Trójmorza może odegrać znaczącą rolę w przezwyciężaniu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.
Wszystkich z nas dotknęła pandemia. dlatego też w tym kontekście region Trójmorza z wykwalifikowaną siłą roboczą, ale też zwiększoną i polepszoną infrastrukturą może odgrywać bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o tworzenie nowych łańcuchów dostaw, a jednocześnie przezwyciężenie kryzysu. Naszym pomysłem, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, to przede wszystkim zwiększenie sposobów łączenia naszych krajów, który został poparty przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Stąd też Międzynarodowy Fundusz Walutowy stał się bardzo ważnym sojusznikiem tej inicjatywy.
Ostatnim punktem jednodniowej wizyty w prezydenta w Tallinie była ceremonia otwarcia Polsko-Estońskiej Izby Gospodarczej. Podczas uroczystości Andrzej Duda wyraził przekonanie, że izba ta w istotnym stopniu wzmocni dynamikę handlowo-inwestycyjną pomiędzy naszymi krajami. Zaznaczył, że wartość polsko-estońskiej wymiany handlowej to 1 400 000 000 euro. Jednak potencjał tej współpracy w ogromnym stopniu pozostaje niewykorzystany. Z powodu sytuacji epidemicznej spotkanie przedstawicieli państw Trójmorza w Tallinie miało w większości charakter zdalny. Do stolicy Estonii poza polskim prezydentem przyjechał prezydent Bułgarii. Prezydenci i przedstawiciele pozostałych krajów inicjatywy Trójmorza uczestniczyli w spotkaniu przez internet. Grupa Europejskiej Partii Ludowej pod przewodnictwem Donalda Tuska wezwała Komisję Europejską do interwencji w sprawie praworządności w Polsce. Członkowie tego ugrupowania twierdzą, że sytuacja związana z rządami prawa w naszym kraju pogarsza się. Szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej, Manfred Weber, w Parlamencie Europejskim oświadczył, że koalicja rządząca od wielu lat podkopuje całą strukturę państwa, w tym wymiar sprawiedliwości. Jego zdaniem rząd Zjednoczonej Prawicy podważa fundament wspólnoty. Europoseł PiSu Ryszard Czarnecki wskazał, że frakcja ta po raz kolejny stawia na pierwszym planie atak na Polskę, pomijając poważniejsze problemy.
Stara śpiewka, zdarta płyta. W czasie, gdy i w Polsce tysiące ludzi choruje i umiera, to partie, które uczestniczą w Europejskiej Partii Ludowej, czyli PO-PSL, idą z donosem na polskie władze i Polskę. W czasie, gdy setki tysięcy ludzi choruje i umiera w Europie, zamiast o pandemii, zamiast o terroryzmie, zamiast o imigrantach, to ta formacja zajmuje się praworządnością w Polsce.
Europejska Partia Ludowa zabrała głos w sprawie Polski po tym, jak Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła immunitet prezes Stowarzyszenia Sędziów Temis Beacie Morawiec. Wnioskowała o to prokuratura, która chce jej postawić zarzuty, m.in. przywłaszczenia środków publicznych. Europejska Partia Ludowa określiła decyzję Izby jako pseudo-werdykt nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej. Europoseł Ryszard Czarnecki uważa, że krytyka jest inspirowana przez Platformę Obywatelską, która należy do tej partii. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.